Pierwsza księga Samuela, 22 rozdział, pierwszy wiersz. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. Przyglądając się licznym doświadczeniom Dawida, możemy wiele się nauczyć w kwestii Bożego działania w życiu Jego wybrańców. Co by było, gdyby to Bóg nam powierzył napisanie scenariusza losów naszych własnych dzieci? Ci z was, którzy nie mają dzieci, może trudno jest wam się z tym utożsamić, ale wyobraźcie sobie, że Bóg obdarzył was dziećmi i pozwolił wam napisać scenariusz ich życia. Co chcielibyście, aby w ich życiu się wydarzyło? Co chcielibyście, aby ich spotkało? Przez co przeprowadzilibyście ich? Czym byście ich obdarowali? Od czego byście je zachowali? Czy poprowadzilibyśmy je przez ciemne doliny ludzkiej nienawiści? Czy pozwolilibyśmy zadać im rany zawiści, nieuzasadnionej zazdrości? Czy narazilibyśmy je na szpony śmiertelnych niebezpieczeństw? Czy raczej, gdybyśmy to my pisali scenariusz życia naszych dzieci, dołożylibyśmy wszelkich starań, aby oszczędzić im wszelkiego bólu i wszelkiego znoju? Jakże wielu młodych rodziców obiecuje sobie, że ich dzieci nie będą musiały przechodzić przez to, przez co oni musieli przejść. Że nie będą musiały znosić trudu i przykrości, jakie ich spotkały. Staramy się zapewnić naszym dzieciom to, co najlepsze. Dać im dary z najwyższej półki, na jaką tylko możemy sięgnąć. Najcenniejsze, na co nas tylko stać. Gdybyśmy tylko mogli, zachowalibyśmy je od wszelkich chorób i dolegliwości. Od niegrzecznych kolegów i złośliwych koleżanek. Czy może to tylko ja? Myślę, że taka opiekuńcza postawa rodziców jest dziś powszechnie aprobowana i promowana jako wzorowa. I ci z nas, którzy są rodzicami, trudno jest nam się z tym nie zgodzić. I także w ten sposób bardzo często wyobrażamy sobie naszego dobrego, niebiańskiego Ojca. Takie same oczekiwania wobec Niego mamy. Że On, jeśli nas naprawdę kocha, jeśli naprawdę Mu na nas zależy, to zrobi wszystko, żebyśmy nie cierpieli, nie chorowali, żebyśmy nie musieli się zmagać z ludzką nienawiścią. Ale jeśli nas naprawdę kocha, jeśli jest takim wzorowym Ojcem, to dołoży wszelkich starań, abyśmy mieli najlepsze, na co Go tylko stać. Da nam te rzeczy z najwyższej półki, których nikt inny nam nie może dać. Czy jednak Bóg dobrze pasuje do takiego modelu rodzica? Myślę, że wiele frustracji i wiele rozczarowań w Kościele można by przypisać naszym niespełnionym oczekiwaniom w stosunku do ojcowskiej miłości Boga we współczesnym wydaniu. Gdyby Bóg był współczesnym, wzorowym ojcem, to czy pozwoliłby, aby jego umiłowany syn Dawid musiał tułać się z miejsca na miejsce, żebrać o chleb i szukać schronienia w obcej ziemi? Czy współczesny, wzorowy ojciec nie zrzuciłby stronu nieposłusznego, krnąbrnego Saula, aby tam szybko posadzić męża według własnego serca, dobrego syna, posłusznego syna, kochającego syna, w miejsce tego buntownika? Dlaczego umiłowany psalmista Izraela, kochający Boga, lojalny wobec swego króla, zwycięski w potyczkach z wrogami Bożego ludu, musi jak przestępca opuścić swe dziedzictwo i całe lata spędzić na tułaczce po pustkowiach i jaskiniach? To nie tylko współczesny model rodzica, ale niejednokrotnie wielu pobożnych ludzi zatrzymywało się na swej drodze i mówiło: Boże, dlaczego? Boże, nie rozumiem Cię. Dlaczego, Panie? Czy Bóg wyjaśnia nam, dlaczego? W jakiejś mierze. Ale bardzo często Bóg nawet nie sili się na wyjaśnienie nam, dlaczego. Wie, że nie jesteśmy w stanie w ogóle ogarnąć tego, co On czyni. Wie, że nie mamy takiej możliwości, aby widzieć to wszystko, co On widzi. Działać na tych wszystkich płaszczyznach, na których On działa. Działać wiedząc o tym, co będzie jutro, a nie tylko, co jest dzisiaj. Oto Bóg do swojego sfrustrowanego ludu mówi: moje myśli to nie wasze myśli. Innymi słowy, nie myślicie tak, jak ja myślę. A wasze drogi, mówi, to nie moje drogi. Innymi słowy, nie oczekujcie, że będę chodził pod wasze dyktando, waszymi drogami i będę was prowadził tak, jak wy byście siebie poprowadzili. Moje myśli to nie wasze myśli. A wasze drogi to nie moje drogi, mówi Jahwe. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, to największe porównanie, na jakie było stać Izajasza. Maksymalna różnica. Tak jak wysoko niebiosa są wyższe niż ziemia, tak Bóg mówi: moje drogi są wyższe niż wasze drogi, a moje myśli tak daleko są wyższe niż wasze myśli. A, no tak, no to mamy problem w zrozumieniu Bożych myśli, jeśli one tak bardzo przerastają nasze. I mamy problem ze zrozumieniem Jego dróg, kiedy one są tak bardzo wyższe niż nasze. Bracie i siostro, jeśli próbujesz wtłoczyć Boga w ramy swojego zrozumienia, jeśli próbujesz ogarnąć to, co On czyni w twoim życiu, w życiu twojej rodziny, w życiu ludzi wokół i masz z tym problemy i zadajesz to pytanie: dlaczego? Przecież mógłbyś to tak zrobić, czyż nie byłoby lepiej? Mamy tyle dobrych rad dla Pana Boga, prawda? Czemu Pan Bóg się nas nie posłucha? Czemu nie weźmie sobie do serca tych naszych cennych rad? Dlatego, że On patrzy na to wszystko i mówi: ja zupełnie inaczej to widzę. Ty myślisz tak, a ja widzę to zupełnie inaczej. Ty chciałbyś iść tą drogą, a nie wiesz, dokąd cię to zaprowadzi. Ale ja wiem, ja wiem. Apostoł Paweł, kiedy rozmyśla o tym ogromie Bożego bogactwa, Jego mądrości, Jego poznania, wzdycha: jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Czy to oznacza, że nie mamy ich szukać? Czy to oznacza, że nie mamy ich wypatrywać i zgłębiać i o nich rozmyślać? Nie. Bóg zachęca nas, abyśmy przyglądali się Jego działaniu, abyśmy starali się poznać myśl Pana, abyśmy dociekali Jego zamysłów. Czy jednak znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania? Czy jest możliwe stać się tak mądrym na tej ziemi, aby już nigdy nie pytać dlaczego? Był taki mąż, którego wszyscy podziwiali, który, kiedy do niego przychodzili, miał dla każdego dobrą radę. Miał odpowiedź na każde niemal pytanie. Ludzie z dalekich krajów słyszeli o jego mądrości, przychodzili do niego, pytali się go i on potrafił im dać odpowiedź. Ale kiedy jego życie Bóg wystawił na próbę, kiedy jemu zostały odebrane i dzieci, i bogactwo, i zdrowie, okazało się, że ma mnóstwo pytań, na które ani on sam, ani jego przyjaciele nie mogli dać odpowiedzi. Jak już zauważyliśmy w naszych ostatnich kilku rozważaniach, Dawid też miał trudność w zrozumieniu Bożych planów odnośnie swojego miejsca pod władzą króla Saula. Po tym nagłym sukcesie, który podążał za zwycięstwem nad Goliatem, nastąpiło pasmo bolesnych rozczarowań i zmagań. Niepewność, strach, niewiara. W końcu Dawid postanowił przejąć ster we własne ręce i o mało nie rozbił się o skały własnej przebiegłości. Koniec 21 rozdziału opisuje jego patetyczne zachowanie przed pogańskim władcą, mające mu zapewnić ratunek z śmiertelnych opałów. Zachowywał się niepoczytalnie, udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. Z łaski Bożej Dawid nie zginął, ale został przepędzony sprzed oblicza króla Achaza. A pierwszy wiersz 22 rozdziału mówi nam, iż Dawid odszedł stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. Do dziś nie uzgodniono znaczenia nazwy tej jaskini. Czytałem różne słowniki i patrzyłem, gdzie tylko mogłem, szukałem, cóż znaczy to słowo Adulam. I jedni mówią, że to znaczy twierdza, drudzy mówią, że schronienie, inni mówią, że to sprawiedliwość ludu. W końcu dałem sobie spokój. Widzę, że nie ma zgody co do znaczenia nazwy tej jaskini. A więc tak naprawdę nie wiadomo, co jej nazwa oznacza. I dokładnie też nie wiadomo, gdzie się znajdowała. Bóg jednak nie miał problemów ze zlokalizowaniem tego miejsca i usłyszał dobywający się z niego płacz zranionej, skruszonej ludzkiej duszy. Bóg nie potrzebuje mapy, nie potrzebuje GPS-a, żeby cię znaleźć. Żeby usłyszeć płacz zranionego, skruszonego ludzkiego serca, choćby to było w największej rozpadlinie ziemi. Jakbym miał narysować taki wykres życia Dawida, to początek to taka ostra linia w górę, a potem takie powolne opadanie, aż do jaskini w Adulam, gdzie następuje zwrot, gdzie Dawid znowu podnosi swe skrzydła i zaczyna już nie tak szybko, ale powolutku wzbijać się w górę za Bogiem. Dawid w jaskini Adulam zawrócił do Boga. W ponurych mrokach tego surowego miejsca jego serce na nowo rozjaśnił niebiański blask. Skąd to wiem? Przecież nie widać tego w tym wierszu. A jeśli chodzi o Dawida, to mamy jeszcze inne źródła biblijne, które mówią o tym, co działo się w skrytości jego serca. Kiedy coś ważnego działo się w życiu Dawida, kiedy następował jakiś przełomowy moment, Dawid zostawiał ślad w postaci psalmów. I są dwa psalmy, które w swym nagłówku mówią o jaskini i o jego przeżyciu tam. I za chwilę do nich się zwrócimy. Ale czy Dawid musiał trafić do takiego ponurego miejsca? Czy musiał przejść przez takie problemy, przez takie zmagania, aby zawrócić do Boga? Aby w jego sercu mógł znowu jaśnieć Boży blask? Jakże to kłóci się z naszymi wyobrażeniami? Kto udaje się do doliny na spotkanie z Bogiem? Czyż niepewniej znajdziemy Boga na wysokich wzgórzach? Jaskinia kojarzy się nam z samotnością, z ubóstwem, brakiem niezbędnych wygód i przyjemności. Prawda jest taka, że wiele Bożych dzieci musi trafić do jaskini, aby w końcu porzucić swe cielesne próby ustawienia się w tym świecie, tak jak Dawid próbował. To właśnie tam, w jaskini choroby, w norze bankructwa, w jamie rozkładu rodziny, Wielu doświadczyło otrzeźwienia z duchowego letargu, wyrwania z marazmu z zagubionej duszy. Wygląda na to, że Dawid musiał trafić do jaskini Adulam, aby doświadczyć duchowej odnowy. I tam skomponował dwa psalmy, które pozwalają nam nieco przyjrzeć się odnowie, jaka dokonała się w tamtym czasie w jego sercu. Otwórzmy najpierw psalm 142. W pierwszym wierszu tego psalmu czytamy, iż został skomponowany w jaskini. I jest to modlitwa Dawida. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. W 21 rozdziale widzieliśmy, jak wzrok Dawida skupił się na niesprzyjających okolicznościach i gdzie Dawid się z tym udał. Udał się do trzech osób. Najpierw, pamiętacie, gdzie poszedł? Do swojego dobrego przyjaciela Jonatana. Następnie do kapłana Achimeleka. A w końcu do filistyńskiego króla Achisza. Trzy osoby, od których Dawid oczekiwał pomocy. W pierwszej kolejności gdzie iść? Do przyjaciół. Do kogoś, kto jest nam bliski sercem. Ale bliski przyjaciel nie był mu w stanie pomóc. A gdzie dalej? Do jakiegoś duchowego przywódcy. Do człowieka, który jest blisko Boga, do kapłana. Może on mi pomoże. Może on się za mnie pomodli. Może on zapyta wyroczni pańskiej. Może on mi pobłogosławi. Może ten duchowy człowiek może coś dla mnie zrobić. Ale Achimelek dał mu tylko chleb i miecz Goliata. Dalsza część tam następnego rozdziału i tego rozdziału już mówi, że nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie, czy to jest wymysł do ega, ale też wygląda na to, że pytał się o wyrocznię pańską dla niego, a więc chciał mu jakoś pomóc, ale na niewiele się to zdało, bo ruszył do Achisza. A więc nawet jeśli pytał o wyrocznię pańską, to nie wygląda, że dał mu dobrą radę. Albo Dawid się nie posłuchał i ruszył do tego pogańskiego władcy. Ale i ten nie zapewnił mu bezpieczeństwa. Przepędził go sprzed swojego oblicza. Kiedy pokładamy ufność w człowieku, często doświadczamy tego samego rozczarowania i zawodu, jaki spotkał Dawida. I to niezależnie od tego, czy to jest przyjaciel, a Jonatan był jego prawdziwym przyjacielem. To nie był taki przyjaciel, wiecie, co tam, jak był przyjacielem, jak było wszystko dobrze. To był naprawdę przyjaciel od serca. Achimelek był na tyle pobożnym kapłanem, że Pan Jezus na niego się powołał, pamiętacie? I na to, co Achimelek zrobił. A więc to nie był jakiś bezbożny kapłan, to nie był syn Heliego. W takim sensie, jak tamci byli. Co do Achisza, ze zdumieniem patrzymy, że Dawid do niego udaje się po ochronę. Ale jak już nie masz, jak ci już nie pomógł przyjaciel i ci nie pomógł duchowy, to gdzie masz iść? Może możni tej ziemi mogą coś zrobić dla ciebie. Zobaczcie, w tym psalmie 142 Dawid mówi tak. Patrzę na prawo i widzę. Co widzę? Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. O tak, tak się czujesz, jak twoje oczy są na ludziach. Czyż te słowa nie brzmią znajomo? Czy nie czuliśmy się nigdy podobnie? Nikt mnie nie rozumie, nikt nie ma dla mnie czasu, nikt nie chce mi pomóc. Banda samolubów i hipokrytów. O tak. Ludzie są zawodni i czasami musimy znaleźć się w tej jaskini samotności, aby to wyraźnie zobaczyć i z głębi serca zacząć wołać do tego, do którego dawno winniśmy się byli zwrócić całym naszym sercem. Zamiast wylewać nasze serca przed nieczułymi ludźmi i zamiast szukać u nich ukojenia w naszej niedoli, wreszcie Zwracamy się ku jednemu, który nas doskonale rozumie i który uważnie słucha każdego naszego słowa. Więcej, każdego nawet najcichszego westchnienia, który dostrzega każdą spływającą po policzku łzę. Dawid mówi dalej, wylewam przed nim moją prośbę i o niedoli mojej jemu opowiadam. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. Tyś działem moim w krainie żyjących. Wreszcie. Dawid stracił nadzieję na pomoc ludzką i z pozostałą mu resztką sił wzywa na pomoc Wszechmogącego. W wierszu 7 mówi, słuchaj uważnie błagania mego, bom bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Kochani, weźmy to sobie do serca. Nasza pomoc nie leży w naszych umiejętnościach, ani też w naszych znajomościach. Naszym ratunkiem jest Jahwe, Bóg Wszechmogący, odwieczna skała, niezłomny wybawiciel tych, którzy w Nim pokładają swą nadzieję. Ludzie natomiast najchętniej otaczają nas ramieniem, kiedy jest już po wszystkim. Spójrzcie tylko na koniec 8 wiersza tego psalmu. Zaiste, zaiste, tak jest. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Gorzka prawda, ale tak jest. Pamiętacie utrapionego Hioba? Kiedy był osierocony, zrujnowany i trapiony chorobą, gdzie byli jego bliscy? W 19 rozdziale Hiob skarży się, moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Takie jest świadectwo Hioba o jego przyjaciołach, o jego rodzinie, o jego sługach w czasie jego udręki. Ale pod koniec księgi, w ostatnim rozdziale, kiedy czytamy, że Pan odmienił los Hioba, gdy rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał, wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swe współczucie, pocieszali go, z wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. O, bracie, siostro, jak tutaj staniesz i opowiesz świadectwo, jak Pan Bóg cię przeprowadził przez ciemną dolinę, znajdziesz tyle uszu do słuchania i tyle serc, które się będą z tobą radować i będą cię pocieszać z tych nieszczęść, przez które przeszedłeś. Ale kiedy cierpisz, kiedy jesteś sam, kiedy wołasz i czekasz, że może ktoś zadzwoni, że może ktoś cię odwiedzi, że może ktoś znajdzie trochę czasu dla ciebie. Jakże często się nie doczekasz. O, dzięki Bogu za tych braci, którzy przyjdą, za te siostry, które odwiedzą, za tych, którzy znajdą chwilę, by zadzwonić. I malując ten obraz, nie chcę powiedzieć, że nie oczekujmy w Kościele żadnego współczucia i miłosierdzia i pomocy. Ale po prostu wiem, jak to jest w życiu. I wiem, że gdy nasza ufność jest na człowieku, człowiek nam nie da tego, czego od niego oczekujemy, bo nie jest tam, gdzie my jesteśmy, bo nie jest tak w stanie idealnie się wczuć w nasze położenie i nie rozumie ogromu naszego cierpienia i naszego zmagania. I z czasem drugi człowiek, który nie przechodzi przez to, co my, zaczyna się męczyć naszym cierpieniem. Zaczyna, już wiecie, słyszał te wszystkie choroby, jakie was trapią, już zna na pamięć tą całą listę waszych strapień i już nie wie, co ma z tym robić, już słyszał to raz i drugi i dziesiąty, no i co on jeszcze może dać? I on się czuje bezradny, tak? I bo człowiek jest bezradny. Dlatego obyśmy, patrząc na Dawida, wzięli sobie do serca jego modlitwę i mieli dystans wobec drugiego człowieka, zdrowy dystans, który winniśmy mieć. Świadomość, że to tylko proch, tak jak i my. I nie warto na nim pokładać swojej ufności, kiedy mamy Boga, do którego możemy ze wszystkim przyjść i który obiecuje, że nie zawiedzie nas. Problem tylko w tym, że on to inaczej widzi niż my. Że on to w inny sposób zamierza niż my. Tu jest nasz problem, tak? Dlatego chcemy znaleźć sobie drugiego człowieka, którego możemy nastawić po naszemu, którego możemy jakoś tam, wiecie, próbować manipulować. Możemy namówić go, żeby poszedł naszą drogą z nami. Dlatego nam jest łatwiej do człowieka się zwrócić. Dlatego łatwiej nam jest od człowieka oczekiwać pomocy, bo jest prochem tak jak my. I możemy go przekonać, możemy go zmanipulować. Ale Boga nie da się. Jak on coś zamierzył i ma swój dobry zamysł, możesz kwiczeć, możesz mu opowiadać i możesz mu go przekonywać. I nie wykręcisz mu ręki. I nie przekonasz go, nie weźmiesz go na litość taką, którą weźmiesz człowieka. To nie znaczy, że Bóg nie jest litościwy. Ale nie daje się manipulować tak, jak manipulować można człowiekiem. Podobnie i Dawid. Spodziewa się towarzystwa sprawiedliwych, ale dopiero kiedy burza przeminie i Bóg otoczy go swym błogosławieństwem. Co jeszcze działo się w utrapionej duszy pomazańca pańskiego w Adulam? Otwórzmy psalm 57. I tutaj w pierwszym wierszu czytamy, że jest to psalm Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. I w tym psalmie pierwsze słowa są wyrazem zaufania Bogu i oczekiwania na Jego pomoc. Zwróćmy jednak uwagę na słowa z drugiego wiersza. Zmiłuj się nade mną. Boże, zmiłuj się nade mną. Miłosierdzia domaga się człowiek świadomy swej winy i niezdolny, by wskazać na łagodzące wyrok przesłanki. Człowiek sprawiedliwy czego się domaga? Sprawiedliwości. Ale człowiek winny domaga się, czy błaga o miłosierdzie. I to czyni Dawid. Choć nie znajdziemy w tym psalmie wyznania żadnych grzechów, to ten dwukrotnie powtórzony zwrot objawia nam stan duszy Dawida. Duszy, która jest obarczona winą. I czasami potrzebujemy znaleźć się właśnie w mrokach jaskini, aby dostrzec ciemne strony naszego serca. I choć nie jest to piękny widok i w obawie przed ogarniającą depresją wolimy kierować nasz wzrok gdzieś indziej, czasami potrzebujemy smutnej refleksji nad naszą upadłością, która z kolei zmusza nas do wołania o Boże miłosierdzie. Dawid jest przekonany, iż jego prośba nie zostanie bez odpowiedzi. W czwartym wierszu mówi: Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Następnie Dawid przechodzi do opisu swych utrapień, jednocześnie modląc się o objawienie Bożej chwały w pośród otaczającego go zła i niegodziwości. Używa takiego graficznego języka, gdy mówi: przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i strzały, a język ich jak miecz ostry. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół. Wpadli do niego. Dawid nabiera nadziei. Liczy na manifestację Bożej sprawiedliwości i słusznej odpłaty na bezbożnych. Jego wołanie o miłosierdzie i pomoc przeradza się w pochwalny hymn. Gotowe jest serce moje, Boże, gotowe jest serce moje. Będę śpiewał i grał. Zbudź je, chwało moja, zbudź je, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Pamiętajmy, że to dalej są słowa z jaskini. Kiedy następnym razem będziemy śpiewać pieśń opartą na tej części tego psalmu, wspomnijmy to, co ją poprzedza. Dawid nie śpiewa tych słów na wzgórzu Betlejem, otoczony łagodnymi owieczkami, ale siedzi w jaskini, gdzie wokół niego są lwy z zębami jak miecze. Dawid śpiewa te słowa w jaskini, gdzie ukrywa się przed opętanym królem. Jednak kiedy przyszedł do Boga, kiedy złożył te swoje troski na Niego, kiedy zawołał do Niego serca o pomoc, kiedy zrozumiał na nowo, że jego ratunek jest w Bogu, że Bóg go powołał, że Bóg ma dla niego swoje plany, że Bóg go przecież namaścił przez Samuela, kiedy zwrócił się do Boga, kiedy zawołał do Niego serca, jego serce zaczęło opływać chwałą, uwielbieniem, radością i gotowe jest. Teraz jestem gotowy, Panie, by Cię chwalić, by Cię wywyższać, by Cię wielbić i pragnę oglądać Twą chwałę na całej ziemi. Zobaczcie, jak zmieniła się perspektywa Dawida. Jego serce wznosi się tak wysoko, gdyż odnalazło zagubioną ufność, wiarę, nadzieję. Jaka nuta rozbrzmiewa dziś w Twoim sercu? Czy jesteś w stanie odnaleźć gdzieś swoje miejsce w natchnionej historii Dawida? Czy może jesteś z Dawidem na pastwisku, jak za jego młodych lat rozkoszujesz się dobrym Bogiem, jest pogodny dzień w Twoim życiu i możesz powiedzieć: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Może nawet widzisz skradającego się lwa lub niedźwiedzia, ale się ich nie boisz, bo wiesz, że Bóg jest z tobą i dasz radę w każdym niebezpieczeństwie. Zdumiewa cię niewiara i lęk twoich współbraci, gdy drżą na głos Goliata. A może stoisz w otoczeniu Saula i zalękniony sądzisz, że nikt nie jest w stanie pokonać tego olbrzyma. W tej sytuacji nikt mi nie pomoże, nikt nie da rady się rozprawić z tym problemem. A może pokonałeś Goliata? Może cieszysz się teraz popularnością i gdziekolwiek się obrócisz, odnosisz sukcesy? Może to jest twój rozdział dzisiaj, ale wiedz, że za zakrętem może być zupełnie coś innego. Może tak jak Dawid, czujesz się, że wszyscy cię opuścili. Popadłeś w niełaskę teścia czy teściowej. Nie radzisz sobie z narastającą presją i ogarniającym cię zwątpieniem. Gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, twoje serce powinno być w tym samym miejscu. Powinno być, ale wiemy, że tak nie jest. Nasze serce potrafi się chwiać tak jak nasze okoliczności. Kiedy świeci słońce, o, potrafimy śpiewać piosenkę. Ale kiedy złoży nas choroba, kiedy popadniemy w długi, kiedy popełnimy życiowe błędy i musimy teraz rządzić to, co posialiśmy, kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy, których w ogóle nie rozumiemy, dlaczego Bóg do tego dopuszcza. Co wtedy? Gdzie wtedy jest nasze serce? I zastanówmy się, czego powinniśmy w tych trudnych chwilach oczekiwać od naszego Ojca w niebie. Czego się od Niego spodziewasz? Co ma dla Ciebie uczynić Twój dobry Ojciec? O, niech rozstąpi się morze i problemy znikną jak wojsko Faraona w jego głębinach. Czasami Bóg tak działa. Czasami powie słowo i uczyni w Twoim życiu cud. Tak. Mamy takiego Boga, który może to uczynić, może wszystko uczynić. W jednej chwili może usunąć Saula i w jednej chwili może sprawić, że Dawid zasiądzie na tronie. żaden problem dla Boga. Saul nie jest zbyt wielki, żeby Bóg sobie z nim poradził. Tak jak armia Faraona nie była zbyt wielka, aby ją pogrzebać w oceanie, w Morzu Czerwonym. Czasami tak Bóg działa, ale nie zawsze. Może być tak, że tak jak Dawid, zawołasz serca z wiarą i twoje serce nabierze ufności. I zaczniesz go chwalić, i zaczniesz wzywać jego imienia, i faktycznie zobaczysz jego moc, jego możliwości, i powiesz: Panie, wierzę ci, ufam tobie. Ale nic się wokół nie zmieni. Nic się wielkiego nie stanie. Nie rozstąpi się ziemia, nie usłyszysz żadnego głosu. Twoje okoliczności pozostaną takie, jakie były, a może i będzie gorzej. A ty znajdziesz się w jaskini, gdzie Bóg zajmie się ukrytymi problemami twojej duszy. Czy to też jest wyraz mocy i dobroci naszego Boga? Czy tylko wtedy, kiedy rozstępuje się morze i otwiera się ziemia, i trędowaci zostają oczyszczeni, i ślepi odzyskują wzrok, i chromi chodzą? Czy tak jak tutaj, w życiu Dawida, okoliczności, jak będziemy czytali dalej, niewiele się zmieniły. Nadal jest prześladowany, nadal ucieka, nadal ludzie do niego donoszą i tu i tam, nawet tym, którym będzie pomagał, obrócą się przeciwko niemu. Ale serce Dawida jest już gdzieś indziej. Dawid już zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Dawid pozwala, żeby Bóg wykonywał swoją pracę przez te wszystkie rzeczy w jego życiu, aby przygotowywał go do tego, do czego Bóg ostatecznie go zamierzył. Tak, Bóg od początku widział Dawida na tronie, ale nie od razu z pastwiska. O, tak by zrobił wzorowy ojciec współczesny. Tak? Nawet do szkoły by nie trzeba było go posyłać. Byśmy mu powiedzieli, co trzeba, ustawili go i na tron. Tak? I już jest gotowy, mamy króla nowego, lepszego. A potem byśmy się dziwili, że jeszcze gorszy niż Saul. O nie, Bóg nie tak myśli jak my. On, Bóg, nie idzie na skróty. Bóg dokładnie wie, do czego nas powołał, do czego nas przeznaczył i jaka droga wiedzie do tego celu. Tyle, że my mamy problem, żeby ją zobaczyć. I tutaj potrzeba wiary, nie zrozumienia, nie rozpisania matematycznym wzorem tego, co Bóg zamierza uczynić, nie jakiegoś takiego, wiecie, że my wszystko wytłumaczymy i mamy na wszystkie pytania odpowiedzi i tak dalej. Nie, zapomnijmy o tym. Pewne rzeczy, okej, możemy je wyjaśnić. Pewne rzeczy próbujemy coś tutaj czy tam coś wskazać, coś zrozumieć, ale ile my rozumiemy? Ile my pojmujemy? Nie, Bóg oczekuje wiary od ciebie, od tego, że po prostu podamy mu swoją rękę i powiemy: Panie, prowadź. Ojcze, prowadź mnie. Ja się boję, nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje, ale ty jesteś dobrym ojcem, ja będę się trzymał twojej ręki, chociaż nie tak to sobie wyobrażam. Ale ty wiesz lepiej, tatusiu. Trzymaj mnie mocno. Poprowadź mnie. Gdziekolwiek jesteśmy w naszej życiowej pielgrzymce, pamiętajmy, że za kolejnym zakrętem może czekać na nas Boża niespodzianka. I cokolwiek to będzie, miłe zaskoczenie czy nieprzyjemne rozczarowanie, przyjmijmy to z wiarą, z wdzięcznością i z oczekiwaniem na objawienie się chwały, mocy i mądrości naszego dobrego Boga. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że mówisz do nas. Dziękujemy, że pocieszasz nas, że kierujesz do nas słowo zachęty. Dziękujemy za tą historię życia Dawida, którą spisałeś i którą też zawarłeś w jego psalmach, aby pokazać nam, że jesteś dobry, że jesteś mądry, że Twoje myśli to dobre myśli. Nawet jeśli tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie rozpracować, nawet jeśli wielokrotnie zadajemy pytania, które wydają się pozostawać bez odpowiedzi, uczysz nas wiary, uczysz nas spolegania na Tobie. Te przykre doświadczenia, kiedy zawodzimy się na innych ludziach, kiedy okazuje się, że ci, którzy sądziliśmy, że będą z nami, opuszczą nas, nie zrozumieją nas albo nas źle zrozumieją. Przez to wszystko, Panie, przez co przechodzimy, uczysz nas Twojej mądrości. Prowadzisz nas do tego miejsca, gdzie nasza ufność jest tam, gdzie winna być, w Tobie, Panie. Jeśli uczynisz cud w naszym życiu, chwała Tobie. Jeśli objawisz się w swej cudownej mocy, chwała Tobie. Wiemy, że jesteś Bogiem cudów, że jesteś wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Masz moc zainterweniować w naszą sytuację w sposób, który przerasta nasze wszelkie oczekiwania. Ale jeśli, Panie, masz inny plan, jeśli jeszcze nie skończyłeś z nami, jeszcze jeśli jest coś ukrytego, co wymaga Twojej pracy w nas, jeśli są rzeczy w naszym życiu, które pozostawione same w sobie strawiłyby nas, zniszczyłyby nas, zabiłyby naszą wiarę, sprowadziłyby nas na manowce błędnego myślenia o Tobie, to wykonuj w nas swą pracę, kochany Panie, i dodaj nam ufności, dodaj nam cierpliwości, dodaj nam wiary, by Ciebie się trzymać, by nie przejmować sterów w nasze ręce i nie próbować sami się ratować, ale trzymać się Twojej dobrej ręki i pozwolić Tobie prowadzić nas, choćby do ciemnej jaskini. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam wydać owoc tego słowa, gdziekolwiek jesteśmy, dla tych, którzy żyją w tym słonecznym dniu i dla tych, którzy idą ciemną doliną. Niechaj to słowo wesprze nas. Niechaj Twe słowo, Panie, które słyszeliśmy od Ciebie dzisiaj, posili nasze serca, umocni naszą wiarę, przygotuje nas na oczekujące nas niespodzianki. Proszę, Ojcze, Ty obiecałeś, że Twe słowo nie wraca do Ciebie próżne, ale wykonuje pracę, z którą je posyłasz. I o to tylko prosimy. Niechaj wykona Twą pracę w nas. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawcy, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.